Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pielgrzymowanie służy ewangelizacji Europy, wskazał Benedykt XVI w liście na rok jubileuszowy w Santiago de Compostela. Zaczniemy od papieskich aktualności. Gościem magazynu będzie ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Na zakończenie zaś usłyszymy, że
Betlejem stało się namiotem spotkania Boga i człowieka.
Czyli innymi słowy zaprosimy na kolejny odcinek Okruchów Ewangelii. 2 stycznia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Droga świętego Jakuba wymownie świadczy o chrześcijańskich korzeniach Europy. Tak o odradzającym się dziś szlaku pielgrzymek do grobu tego apostoła papież pisze do metropolity Santiago de Compostela arcybiskupa Juliana Barrio. List wystosował na rozpoczęty z nowym rokiem jubileusz obchodzony tam począwszy od 1120 roku. Jubileuszowy rok święty ogłasza się w tym mieście na północy Hiszpanii we wszystkich latach, w których święto apostoła Jakuba przypada w niedzielę. Poprzedni obchodzono przed 6 laty, a następny będzie dopiero za 11 lat.
Do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela zdążają ludzie, zwłaszcza z najróżniejszych regionów Europy, by odnowić i umocnić swą wiarę, pisze Benedykt XVI. Droga ta usiana tak licznymi świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury opowiada wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu. Ojciec Święty nawiązuje do hasła tegorocznych obchodów jubileuszowych Pielgrzymując ku światłu oraz do tytułu listu pasterskiego arcybiskupa Santiago de Compostela Pielgrzymi wiary i świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego. Podkreśla, że pielgrzymujący drogą świętego Jakuba mają dawać świadectwo, iż Chrystus żyje i jest naszą nadzieją. Jubileusz w Santiago de Compostela zbiega się tym razem z rokiem kapłańskim. Papież zwraca uwagę na ważną rolę, jaką pełnią wobec pielgrzymów księża. Pomagają im spotkać się z Chrystusem przez sakramenty pokuty i Eucharystii.
Do grobu świętego Jakuba pątnicy zdążają najczęściej pieszo, na ogół w małych grupach czy wprost indywidualnie, co różni się od wielkich pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Coraz częściej wyruszają tam też Polacy, a szczególnym polskim pielgrzymem do Santiago de Compostela był Jan Paweł II, który odwiedził je dwukrotnie w roku 1982, a następnie 1989 w ramach Światowego Dnia Młodzieży. Właśnie dzisiaj arcybiskup Barrio otworzył tam aleję noszącą jego imię.
Zasługi kardynała Cahala Brendana Daliego w przezwyciężaniu konfliktu w Irlandii Północnej przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po jego śmierci. Zwracając się do wszystkich Irlandczyków, papież zauważył, że ich były prymas wytrwale zabiegał o sprawiedliwość i pokój w tym spornym regionie Zielonej Wyspy. Benedykt XVI zapewnił też o swym uznaniu dla pasterskiej posługi zmarłego przedwczoraj kardynała Cahala Daliego, który w latach 1990-96 był arcybiskupem prymasowskiej stolicy Armagh.
Naszym gościem jest ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Zacznijmy może od wyjaśnienia wyjątkowości tego dzieła na tle wielu innych organizacji i stowarzyszeń pomagających misjom.
Polega na tym, że są papieskim stowarzyszeniem dla Kościoła powszechnego. Jan Paweł II podkreślił, że jest to uprzywilejowane narzędzie animacji i współpracy misyjnej w Kościele powszechnym i w kościołach lokalnych. Oczywiście całe piękno, dynamika tych dzieł przejawia się przede wszystkim w życiu kościołów partykularnych, czyli diecezji, poprzez wspólnoty parafialne i zaangażowanie misyjne osób świeckich. Myślę, że ten duch soborowej teologii misji, że Kościół z natury swojej jest misyjny, zapuszcza coraz głębiej korzenie również w świadomości Kościoła wiernych, mimo że poprzednie lata do przemian ustrojowych w Polsce nie sprzyjały chociażby wydawnictwom w zbieraniu ofiar na misję, ale na pewno ta wytrwałość w modlitwie, o której Benedykt XVI mówi, że zawsze jest ona czasem nadziei, wydała owoce. I nie tylko duchowość, ale praktyka misyjna Kościoła w Polsce została uwiarygodniona przede wszystkim ofiarą polskich misjonarzy męczenników.
Czy jeśli chodzi o działalność papieskich dzieł misyjnych w Polsce na tle dzieł misyjnych działających w innych krajach, mamy się czym poszczycić?
Oczywiście papieskie dzieła misyjne nie są jedyną instytucją, która pracuje na rzecz misji, ale ich tym wyzwaniem jest pomoc Ojcu Świętemu w ewangelizacji świata i dla Kościoła w Polsce to powinno być jakimś właśnie przejawem satysfakcji. W Kościele nie ma konkurencji, ale na pewno Kościół w Polsce w tym wymiarze duchowym, osobowym i materialnym wnosi te swoje dary właśnie do skarbca misyjnego Kościoła. Na pewno takim ważnym wydarzeniem była taka duchowa mobilizacja na rzecz misji Jana Pawła II w roku Różańca, kiedy zgłosiło się kilka tysięcy róż z całej Polski, które zadeklarowały tę modlitwę i osobiście nigdy nie udało mi się zmobilizować 120 tysięcy ludzi, którzy by z własnej woli odpowiedzieli tym szczerym darem modlitwy. Zaczerpnęli oni tę motywację z listu o Różańcu, gdzie Jan Paweł II pisał, że każdemu, kto modli się na Różańcu, otwiera się horyzont potrzeb Kościoła, możemy dodać misyjnych właśnie potrzeb Kościoła. I również w obszarze tych działań były bardzo piękne postawy dzieci, gdzie kilka tysięcy róż właśnie dzieci zgłosiło tę swoją gotowość do modlitwy. Następnie oceniając tę działalność, trzeba popatrzeć na ofiary, które ciągle wzrastają. Dziś one kształtują się w wysokości około 6 milionów złotych, jakie Kościół w Polsce poprzez papieskie dzieła misyjne ofiaruje młodym kościołom, zwłaszcza w Afryce i w Azji. Jest ciągle tendencja wzrostowa tych ofiar. Ja natomiast od zawsze, kiedy jestem dyrektorem, a pełnię tę funkcję od roku jubileuszowego 2000, mam zwyczaj mówić, że naszym zadaniem to jest przede wszystkim uświadomić wszystkim wiernym, że ta świadomość misyjna, ona dotyczy każdego człowieka. I tu motywację znajdujemy w tym, co jest właściwe każdemu chrześcijaninowi, mianowicie, że na mocy chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami. Natomiast ofiarność poszczególnych wiernych parafii czy diecezji, oczywiście jest ona uwarunkowana tym, bo Polska jest różna. Inaczej jest w Szczecinie, inaczej w Będzinie, inaczej jest w Opolu czy gdzieś na wschodnich rubieżach naszego kraju. Natomiast ofiarność zawsze jest też jakimś przejawem świadomości misyjnej, ponieważ te środki służą dziełu ewangelizacji, które opisywane jest przede wszystkim też dziełami miłosierdzia, kiedy buduje się chociażby szpitale, domy starców w obszarze papieskiego dzieła misyjnego. No jest czymś wyjątkowym. W ogóle na ziemiach polskich pomaga się bardzo dużo dzieciom. I pewnie też z tego dobra i głębszego zrozumienia misji zrodziło się też osobowe uczestnictwo w misjach. Dziś jest na świecie około 2150 polskich misjonarzy, którzy pracują w 95 krajach świata, ale zawsze jest otwartym pytaniem, czy Kościół w Polsce może dać jeszcze więcej? I na pewno odpowiedź jest, że może jeszcze posłać na różne kontynenty swoich misjonarzy.
Według księdza jako dyrektora, jakie stoją najważniejsze wyzwania, nowe wołania przed papieskimi dziełami misyjnymi w Polsce?
Działalność misyjna Kościoła nie jest sprawą specjalistów, ale całego ludu Bożego. I moim zdaniem ożywienie tej dynamiki łaski chrztu, która nam daje wszystko, aby być misjonarzem, jest tym na pewno pierwszym zadaniem animacji prowadzonej przez papieskie dzieła misyjne, gdzie ich praktycznym odniesieniem są parafie i diecezje. I tu można by użyć tego wyrażenia, że trzeba nam się ośmielić żyć właśnie łaską chrztu świętego, bo świadectwo od zawsze było tym, co uwiarygadniało życie Ewangelią. Musi nam towarzyszyć świadomość, że te nowe Europagi, które się pojawiają, czasem są wyolbrzymione przez współczesnych proroków beznadziejności, są wyzwaniem dla Kościoła. I tak jak święty Paweł szedł wszędzie, łącznie z Areopagiem w Atenach, tak i to nasze świadectwo wiary musi ono docierać wszędzie i w jakiś sposób dla papieskich dzieł misyjnych przez te ostatnie lata, co też ułatwiało moją posługę w papieskich dziełach misyjnych, to były przede wszystkim hasła duszpasterskie Kościoła w Polsce. I bardzo się cieszę, że wejdziemy z tym nowym wyzwaniem, bądźmy świadkami miłości.
Mówił ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Okruchy Ewangelii.
Betlejem stało się namiotem spotkania Boga i człowieka.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
W okresie Bożego Narodzenia jedną z częściej powtarzanych prawd jest ta, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Święty Jan w prologu do swojej Ewangelii, którą rozważamy w tę niedzielę, pozwala nam przeniknąć w głąb tej prawdy i poznać dokładnie jej treść. Podobnie jak w okresie przedświątecznym, jest nam dane poznać genealogię wcielenia Syna Bożego, która ma swoje ludzkie korzenie w rodzie Dawidowym. Tak tu mamy do czynienia ze swego rodzaju genealogią duchową Słowa. Czytamy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Słowo, w które pragniemy się wsłuchać, przenosi nas w czasy odległe, aż ku początkom stworzenia. Ewangelista Jan wskazuje, że Słowo obecne przy stwarzaniu świata jest samą mocą stwórczą Boga, jest Jego działaniem, jest mądrością, która sprawia, że stworzenie pod Jego wpływem nabiera kształtów, konkretnych form, piękna i harmonii. To dzięki Niemu zaistniał świat i wszelkie stworzenie. Na przestrzeni późniejszych dziejów Słowo stało się mądrością starców, proroków i patriarchów, którzy z woli Bożej i w Jego imieniu przewodzili narodowi wybranemu na drogach ziemskiego pielgrzymowania. Ale to Bogu nie wystarczało. Nie zadowalał się On komunikowaniem ze swoim ludem za pośrednictwem swoich wybrańców, dlatego zapragnął zamieszkać osobiście pośród swojego ludu. Święty Paweł trafnie ujął tę prawdę w liście do Hebrajczyków, gdy mówi: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a na koniec przemówił do nas przez swojego Syna. Święty Jan w prologu zwraca uwagę właśnie na tę prawdę, stawiając ją jako punkt centralny swojej Ewangelii i całej historii zbawienia człowieka. Mówi: Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. A to oznacza, że Słowo objawiające się na różne sposoby od początku dziejów poprzez całą historię z chwilą wcielenia zamieszkało osobiście na zawsze pośród nas. Betlejem stało się namiotem, w którym zamieszkał Syn Boży, namiotem, do którego każdy człowiek może wejść i z Nim rozmawiać. W ten sposób wcielenie Słowa stało się punktem zwrotnym w historii zbawienia, bowiem od tego momentu już nie jest u Boga, lecz u ludzi. Przyjęło konkretną postać ludzką, ze wszystkimi Jego uwarunkowaniami, za wyjątkiem grzechu. Przyjęło postać człowieka, aby z człowiekiem i z całą ludzkością nawiązać dialog, posługując się tym samym językiem, tą samą kulturą, tymi samymi gestami. Odtąd człowiek już nie może powiedzieć, że nie rozumie języka Boga i nie rozumie, co Bóg do niego mówi. Ewangelista Jan z nutą goryczy stwierdza jednak, iż mimo nowej obecności Boga, człowiek pozostaje często obojętny na tę obecność, o czym świadczą słowa. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Poznanie w rozumieniu biblijnym nie oznacza tylko i wyłącznie wysiłku umysłowego, zdolności intelektualnej do zgłębienia prawdy, lecz wskazuje na coś znacznie więcej. Oznacza ono zmianę całej moralnej postawy człowieka wobec miłującego Boga, który się objawił. Spotkanie ze Słowem powinno przemienić człowieka, uczynić go stworzeniem podobnym do Syna Bożego. Powyższa prawda mówi nam również, jak bardzo Bóg pragnie pozostawać blisko człowieka, tworzyć z nim wspólnotę, budować wspólnie z człowiekiem środowisko, w którym ten właśnie człowiek mógłby nieustannie wzrastać, dojrzewać w człowieczeństwie i świętości. Konsekwencją rozpoznania obecności Słowa jest nowe życie, o którym mówi Ewangelista. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. W niedawnych życzeniach bożonarodzeniowych do pracowników Kurii Rzymskiej papież Benedykt XVI, nawiązując do narodzenia Syna Bożego, mówił: Betlejem zaprasza nas do przeżycia ogromnej miłości Boga, tego Boga, który stąpił z nieba i zbliżył się do każdego z nas, aby nas uczynić dziećmi swojej własnej rodziny. Od tej chwili każdy z nas ma prawo czuć się umiłowanym przez Boga, wyniesionym do godności dziecka Bożego. Miłość Boża jest źródłem naszej odnowy duchowej, nowej nadziei i wiary, nowych perspektyw życia. Poznałem kiedyś pewnego księdza, miał na imię Jan. Jako młody chłopak przyjechał do Włoch w poszukiwaniu pracy. On i cała jego rodzina była muzułmańska. We Włoszech poznał kolegów, którzy byli katolikami. Uderzyła go ich inność, ich życzliwość, gotowość pomocy. Zaczął zastanawiać się, stawiać sobie pytania, dociekać. Zaczął poznawać ich wiarę, w końcu sam przyjął chrzest. Szybko uświadomił sobie, że w jego życiu zaszła jakaś wielka zmiana. Poczuł nieopisaną wewnętrzną radość i pokój. Był świadomy, że ktoś wszedł w jego życie. Potem wstąpił do seminarium duchownego i mimo sprzeciwu całej rodziny muzułmańskiej został kapłanem. Kiedy mi to opowiadał, widziałem w jego oczach wzruszenie, które w dużym stopniu udzielało się i mnie. Dzisiaj jest kapłanem, który stara się pomóc innym w dotarciu do prawdy i poznaniu Słowa Bożego, które stało się ciałem. Stara się im pomóc, aby i oni mogli doświadczyć mocy słów. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Okruchami Ewangelii dzielił się z nami ksiądz Tadeusz Wojda Pallotyn. I na tym kończymy sobotni magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.